Bóg chce się komunikować z człowiekiem. Bóg nie zostawił człowieka po buncie. Człowiek się zbuntował. Prawo było jasne. Jeżeli człowiek się zbuntuje, miał umrzeć. I Bóg nie miał żadnych zobowiązań. On mógł zostawić człowieka tak, jak się zbuntował, zostawić go zupełnie i nic nie robić. Nic nie byłoby w tym niesprawiedliwego, dlatego że takie były ustalone zasady, takie było prawo. Ale już w raju, wyobraźmy sobie Adama i Ewę, po grzechu Adama i Ewy, Bóg przemawia do obojga, do węża, do Ewy i do Adama, tak zwaną protoewangelią, tak dzisiaj to nazwane, czyli pierwsza Ewangelia, cień nadziei. Wyobraźmy sobie, że Adam z Ewą nie musieli się spodziewać czegokolwiek. A Bóg przemawia do nich takimi słowami. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, wiersz 15. Mały zarys tego, co ma się stać. Taki cień jakby. Ja przepraszam, będę dzisiaj wolniej szukał, bo mam inną Biblię niż zwykle. Jeszcze się kleją strony. Wzbudzę też nieprzyjaźń pomiędzy tobą, to mówi do węża, i między kobietą, i między twoim potomstwem, i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Co mógł Adam z Ewą poczuć w tym momencie? Była iskierka nadziei. Oni zawierzyli wężowi, który okazał się kłamcą. Zrozumieli, jaki popełnili błąd, że nie zawierzyli w pełni Bogu, który swoje słowo powiedział. Oni przekonali się, że Bóg jest tym, który jest godzien zaufania. Dlatego, chociaż ta obietnica była jakaś niejasna, my ją dzisiaj lepiej rozumiemy, bo znamy cały plan zbawienia, to wtedy to była taka nadzieja, ale nadzieja, której warto było się uchwycić, dlatego że mówił to sam Bóg. I ciekawe jest w tym wszystkim, że tam użyte jest słowo potomstwo, które w języku hebrajskim jest użyte w liczbie pojedynczej. Dosłownie tam jest napisane tak: między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę. Tam nie jest słowo ono, tam jest on zrani ci głowę. I do tego nawiązuje potem apostoł Paweł w liście do Galacjan, który mówi, że mówiąc o potomstwie, tam występuje liczba pojedyncza. Tak mówi dosłownie apostoł Paweł, bo chodzi o zapowiedź Jezusa Chrystusa. Czy widać w tej zapowiedzi Jezusa Chrystusa? Dla nas tak, dla Adama i Ewy nie. To była taka mgła jakby, ale mgła obietnicy, że Bóg nie zostawił ich na pastwę losu. Następną ciekawą rzeczą jest w tym to, że on mówi o potomstwie Ewy. Jest tu ciekawa myśl, że ten potomek ma być nie tak, jak było przyjęte według linii męskiej od Adama. Nie miał narodzić się z ciała. Wiemy. Dzisiaj my to wiemy. Oni nie wiedzieli tego, ale tu jest to ukryte. Między potomstwem twoim. Maria zrodziła Jezusa Chrystusa, ale on nie był dzieckiem biologicznym Józefa. Dlatego jest już użyte słowo a potomstwem jej, tak? Czyli Ewy. Idźmy dalej. Mamy 12 rozdział Księgi Rodzaju. Kolejna obietnica. Zaczyna się 12 rozdział słowami: i Pan rzekł do Abrama. To nie Abraham w jakiś sposób coś zrobił, żeby uzyskać zbawienie. Inicjatywa jest tak jak w Edenie, ze strony Boga. Inicjatywa niezasłużona przez człowieka.
Rzekł Pan do Abrama i tam Bóg daje mu trzy obietnice. Możemy przeczytać, że wywiodę z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Ta obietnica, ona będzie później rozszerzana, precyzowana, ale ta obietnica miała obejmować całe wszystkie narody. Nie tylko rodzinę Abrahama, ale docelowo miała dotknąć wszystkich ludzi. I w 26 rozdziale mamy tą obietnicę powtórzoną. Ona jest powtarzana kilka razy, między innymi tam w 22 rozdziale, wierszu 18. Ale w 26 napisane jest, że do Izaaka Bóg mówi, czyli do syna Abrahama. 4-5 wiersz. Twoje potomstwo rozmnoży jak gwiazd na niebie. Dam mu, temu potomstwu, czyli tak, wszystkie te ziemie w twoim potomstwie będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi. Dlatego, że Abraham słuchał mojego głosu, przestrzegał moich poleceń, przykazań, ustaw i pouczeń. Zobaczmy znowu tu do Izaaka. Nie ma żadnych warunków postawionych. Jest to dobra wola ze strony Boga. Bóg ze względu na czyjeś zasługi, tutaj akurat Abrahama napisane jest, do Izaaka tak mówi, ale żeby pokazać, że to jest dar Boży dla Izaaka, dla jego potomstwa. Że my czasami możemy zastanawiać się na temat narodu izraelskiego, który jest równocześnie narodem twardego karku, narodem buntowniczym, ale błogosławieństwa, jakie spływają na ten naród, nie wynikają z tego, że on jest dobry, że nam się mogą podobać czyny, które oni robią, bo bardzo często nam się nie podobają, ale dlatego, że Bóg obiecał pewne rzeczy Abrahamowi. Idźmy dalej. Rozdział 22 Księdze Rodzajów. Mamy historię ofiarowania Izaaka. Ja bardzo pobieżnie będę mówił o tych rzeczach, bo chciałbym pokazać, jak Bóg komunikuje się z człowiekiem, jak rozszerza swoje objawienie. Historię znacie. Ona znana jest w zasadzie bardzo szeroko. Nawet w islamie znana jest ta historia, tylko tam akurat zamieniają Izaaka z Ismaelem. Ale historia jest taka, że potomek, który został obiecany Abrahamowi, w którym były ześrodkowane wszystkie Boże obietnice, Bóg nagle mówi, że on ma być ofiarowany. Rzecz kompletnie nielogiczna. Ale Bóg wymaga od Abrahama okazania wiary. Czy bardziej uwierzy w swoją logikę, czy bardziej wierzy w Boże Słowo? To, czego zabrakło naszym pierwszym rodzicom. I Izaak, idąc na górę, niesie drewno na swoich plecach, tak jak Pan Jezus niósł krzyż. Ojciec, czyli Abraham, niesie ogień i nóż. A więc te rzeczy, które miały sprawić, że Izaak zostanie złożony w ofierze. Tak jak Bóg w życiu Jezusa Chrystusa poprowadził go przez różne doświadczenia po to, aby ta ofiara była złożona i była doskonała. I w 22 rozdziale jest pewna rzecz, na którą się nie zwraca uwagi, a mianowicie w wierszu 5, w zasadzie 4, 22:4. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali, czyli górę Moria. Tak? Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tu do was.
Abraham nie rozumie, jak to jest, ale on wie, że oni wrócą. No bo Izaak ma żyć, ale we wszystkim jest posłuszny do końca. I 22 rozdział, wiersz 19, mówi o tym, że tak się stało.
Ale
tam brakuje Izaaka.
22:19. Potem Abraham wrócił do służących.
Nie, jest napisane, że Abraham i Izaak wrócili do służących. Oczywiście oni wrócili, ale semicki sposób pisania, opowiadania powoduje, że każdy szczegół jest istotny i powiedzenie tego, że wrócił Abraham, jest jakby powiedzeniem tego, że Abraham tą ofiarę złożył. Bo tak naprawdę to, co działo się w sercu Abrahama, to była niesamowita ofiara, to, co on przeżył. No, nikt czegoś takiego nie chciałby przeżywać, ale to jest wszystko pokazane po to, żebyśmy też mogli zrozumieć Boże serce, które w momencie, kiedy Jezus Chrystus umierał, co czuł nasz Ojciec w niebie. I 1000 lat później, ta sama góra, to samo miejsce, tam zostaje wznoszona świątynia. Natomiast 2000 lat później w tym miejscu Jezus niesie krzyż. Całe pismo możemy przeczytać i nie znajdziemy wyjaśnienia tej historii. A jednak od pierwszych wieków, od pierwszych nauczeń chrześcijańskich możemy zobaczyć, że tego oni nauczali. Chrześcijanie, ojcowie Kościoła piszą o tym, w kazaniach to było. Jest to taka analogia, tak narzucająca się w obrazie, że nie sposób przejść obok tego obojętnie. Podobnie jak historia Józefa. Józefa, który został zdradzony przez, sprzedany przez własnych braci do Egiptu jako niewolnik. Tam się uniżył, trafił do więzienia, ale został wywyższony. Stał się władcą całego ówczesnego świata, tego egipskiego. Tak? I dzięki jego działaniom Egipcjanie i inne narody zostały uratowane od głodu. On w końcu spotyka się z tymi braćmi, którzy go zdradzili. On im przebacza. To wszystko są tylko taki zarys tego, co mówię. Mirek Kulec, kaznodzieja, na ten temat 10 kazań zrobił. Jakby ktoś chciał jakiś link, to ja mogę podać. 10 kazań, gdzie wiele szczegółów pokazuje dokładnie, jakby to byśmy patrzyli na życie Pana Jezusa i na Boży plan zbawienia. Coś niesamowitego. Ktoś, kto żył wiele setek lat wcześniej, opisuje rzeczy, które dzieją się później. Kiedy Pan Jezus przyłączył się do uczniów, którzy szli z Emaus, to pamiętamy, że oni byli całkowicie zdruzgotani tym, co się stało na Golgocie. To był dzień zmartwychwstania. I Pan Jezus przyłącza się do nich i mówi, co tacy smutni jesteście. A my myśleliśmy, że to będzie Mesjasz. A to już trzeci dzień. I napisane jest, że wtedy, począwszy od Mojżesza, zaczął im wyjaśniać w pismach, co o nim było napisane. Napisane, co było napisane w zakonie, czyli w Torze, w proroctwach i w psalmach, tak? Czyli w trzech częściach całej Biblii hebrajskiej, która wtedy była. Oni, ich serca pałały, jak to czytały. Moje serce też pała, kiedy czytam o proroctwach biblijnych, jak widzę, jak one się otwierają, jak one się wypełniają. Jak Bóg zrobił to, że 40 różnych autorów na przestrzeni wszystkich tych, oni musieliby się zmówić gdzieś, spotkać i słuchajcie, napiszemy tak, ja będę pisał tak, żeby to z tego wyszła taka historia. A oni się przecież nigdzie nie spotkali. Apostoł Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w ostatnim wierszu mówi, że ci ludzie pisali pędzeni Duchem Świętym.
Oni sami nie wiedzieli, o czym nawet piszą. W pierwszym liście o tym też Piotr pisze. Oni nie rozumieli tego, co mówią. To był tak zwany duch proroctwa. Duch Boży, który w ten sposób się w nich objawiał. Że oni czuli, że muszą to napisać w taki, a nie inny sposób. Nawet duch proroctwa był obiecany najwyższemu kapłanowi. I ten duch proroctwa przejawiał się nawet wtedy, kiedy kapłan nie był godny sprawowania swego urzędu. Czytamy, że Kajfasz powiedział, knując przeciwko Panu Jezusowi, mówi do innych: wy nic nie rozumiecie. Lepiej, żeby jeden człowiek zginął za cały naród, niż miałby cały naród pójść na zginienie. On się obawiał reakcji Rzymu na jakikolwiek bunt. Tak? Ale Pismo Święte mówi, że on prorokował, nie wiedząc o tym, bo był najwyższym kapłanem. I tak się stało. Jeden człowiek zginął po to, żeby cały naród, wszyscy ludzie, żeby mogli żyć. Możemy iść dalej. Błogosławieństwo Jakuba. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 49 rozdział, wiersz 10. 49 rozdział, wiersz 10. Jakub umiera, przed śmiercią błogosławi i prorokuje nad wszystkimi swoimi dziećmi, czyli nad tymi, z których będzie te 12 pokoleń izraelskich. I to Judy, o Judzie prorokuje w ten sposób. Nie odstąpi berło od Judy, ani buława od jego potomków, aż nadejdzie jeden z jego rodu, ten, którego będą słuchać narody.
Zobaczcie, najpierw jakaś mglista obietnica. Potem już wiemy, że to będzie z rodziny Abrahama. Potem, ja nie czytałem tych tekstów, ale potem wiadomo, że napisane, że z Izaaka, potem z obietnica Jakubowi, że to z Jakuba będzie ten potomek. A teraz już wiemy, że będzie to z pokolenia Judy. I podam wam tekst z Targumu, datowany na pierwszy, drugi wiek po Chrystusie. Targum to jest przekład aramejski, dlatego że to był język, którym się posługiwali Żydzi w pierwszym, drugim wieku naszej ery. I kiedy robili tłumaczenie, to Targum zawierał oprócz samego tekstu takie szersze, taki był swobodny tekst, który również zawierał w sobie pewne wyjaśnienia. Można by to porównać trochę do tak zwanego nowego przykładu dynamicznego, który można kupić, niektórzy tu wiem, że mają i czytają, gdzie jest nie tylko sam tekst pisma powiedziany w sposób taki bardzo komunikatywny, ale jest tam zawarta pewnego rodzaju też interpretacja. I w Targumie napisane jest w ten sposób: nie ustaną powstawać królowie spośród tych z domu Judy, ani pisarze uczący prawa od synów jego ojców, aż do czasu przyjścia króla Mesjasza, do którego należy panowanie i któremu będą podlegać wszystkie królestwa. On przepasa swoje biodra, wyjdzie do walki przeciw tym, którzy go nienawidzą. Potem mamy kolejny obraz. Obraz, który wyjaśniają pierwsi chrześcijanie, już apostoł w swoich listach wyjaśnia. Obraz Paschy. Tutaj na tym miejscu było dużo o tym powiedziane. Ale przypomnijmy sobie kilka rzeczy. O tym baranku paschalnym. Miał to być baranek bez skazy. Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale mówi, że jako baranek został ofiarowany Chrystus, jako nasza Pascha. Jezus był barankiem nieskazitelnym. Kiedy mówi do wrogów swoich, uczonych w piśmie, którzy sprzeciwiali się mu, mówi: któż z was jest w stanie dowieść mi grzechu? Czy myślimy, że oni by milczeli, gdyby ktoś wiedział o jakimkolwiek grzechu? Wiedzieli, że nie są w stanie nic mu zarzucić. był doskonałym, nieskazitelnym. Piotr mówi w pierwszym rozdziale, jako baranek nieskazitelny został ofiarowany Chrystus. Baranek zapewniał ratunek, w zasadzie krew baranka zapewniała ratunek przed Bożym sądem dla Izraela w Egipcie. Tak naprawdę nie tylko dla Izraela, ale każdy, kto by to zrobił, byłby zabezpieczony w ten sposób. I to również, zobaczmy, że nie zależało to od tego, jaki ktoś był, który podlegał sądowi, czy był dobry, czy zły. Anioł, oszczędzając dom, oszczędzał ten dom nie dlatego, że ludzie byli dobrzy czy źli, ale dlatego, że na odrzwiach była krew baranka. Krew baranka chroniła przed gniewem Bożym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale mówi o tym, w wierszu 9. 12 rozdział 2 Mojżeszowej mówi też o tym, że kości baranka nie miały być łamane. I kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to obawiano się, żeby ciała nie pozostawiały na drzewie na noc. Prawo Mojżeszowe, w 5 Księga Mojżeszowa mówi o tym, że przeklęty jest ten, który wisi na drzewie i nie ma być tak, żeby na noc miały te zwłoki na drzewie wisieć. W związku z tym, wiedząc o tym, skazańcy, trzech skazańców, którzy byli na Golgocie, musieli mieć skrócone tą mękę krzyżowania w ten sposób, że podchodzono do nich z ciężką taką jakby, no, z ciężkim narzędziem i tym ciężkim narzędziem uderzano w golenie. Golenie się wtedy łamały. Człowiek, który nie mógł się podciągnąć, żeby wziąć oddech, zawisał na krzyżu i dusił się w ciągu kilku minut. Podeszli do Pana Jezusa, tak samo jak do pozostałych łotrów, tych dwóch łotrów, i patrzą, a on już nie żyje. Wtedy stwierdzili, że nie ma sensu łamać kości. Przebili na wszelki wypadek jego bok, ale kości nie zostały złamane. Wypełniło się tak, jak to było w obrazie baranka paschalnego. Widzę, że tutaj będę musiał się streszczać, bo czas ucieka. Wkrótce wspomnę tylko dzień pojednania, w którym ofiarowane są dwa kozły, gdzie spalane są potem, spalany jest kozioł poza obozem. Napisane jest, że Pan Jezus też musiał cierpieć poza obozem, jakby na Golgocie, która była poza bramami, tak? Był kozioł. Cała historia wymaga jednego albo i więcej kazań, żeby opowiadać tutaj na ten temat. Były już kazania. Ale zobaczmy 4 rozdział Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział. 4 Księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Wiersz 17. Pogański prorok Balaam prorokuje to, czego nie chciał prorokować. On chciał przeklinać Izraela, ale tak jak mówimy, prorocy otrzymywali Ducha Bożego i mówili to, czego często nawet nie rozumieli, albo nawet czasami nie chcieli powiedzieć. 24 rozdział, wiersz 17.
Widzę go, lecz to jeszcze nie teraz. Oglądam go, ale jeszcze nie z bliska. Otóż wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela.
Królewskość i światłość. Gwiazda i berło. Królewskość. Pan Jezus nazwany jest prawdziwą światłością, która przyszła na świat. Tak nazywa go ewangelista Jan w 1 rozdziale. Sam Pan Jezus mówi, że jest światłością świata. Ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, Daniel mówi w 12 rozdziale, będą świecić jak gwiazdy na wieki.
Jak gwiazdy na niebie.
Królewskość. Do swej własności przyszedł, mówi ewangelista, a swoi go nie przyjęli. To była jego własność, jego naród. On przychodzi jako Mesjasz. W ten sposób jest rozpoznawany przez wierzących. Ludzie wołają do niego: Synu Dawida. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Dlaczego Syn Dawida? Za chwilę. Ale to był właśnie tytuł mesjański. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Obietnica Mojżesza. Mojżesz kimś niesamowitym dla Izraela. Prawodawcą, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, kiedy wchodził na górę Synaj. Tak nadał im prawo, był wyzwolicielem. I kiedy przyszedł czas jego śmierci, w rozdziale 18 mówi, że proroka, 15 wiersz, Pan Twój Bóg wzbudzi Ci proroka przychodzącego spośród Ciebie, spośród Twoich braci, podobnego do mnie, i jego będziecie słuchać. 18 wiersz. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty. Włożę moje słowa w jego usta i on oznajmi im wszystko, co mu nakaże. I rozliczę każdego, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu. A więc autorytet tego proroka, o którym mówi Mojżesz, miał być taki, że Bóg rozliczy każdego, kto tego proroka nie posłucha. I o tym proroku, tego proroka oczekiwali Izraelici. Kiedy Jan Chrzciciel zaczął chrzcić, posłali do niego uczonych w piśmie, żeby zapytali, kim on jest. Może jest, czy jest, pytają go, czy jest Mesjaszem, czy jest Eliaszem, czy jest prorokiem. Pytają jako go, czy jest Eliaszem, czy jest prorokiem. To następstwo jest też ciekawe, potem będzie mowa o tym w księdze Malachiasza, że Eliasz miał poprzedzać tego proroka. Ale tu nie chodziło o to, czy był prorokiem jakimkolwiek, tylko czy był tym prorokiem, którego oni oczekiwali, którego obiecał Mojżesz. I dlatego odpowiedź Jana Chrzciciela mówi: nie, nie jestem prorokiem, nie jestem tym prorokiem, o którego pytacie. Tego, o którym jest mowa w Księdze Powtórzonego Prawa. A Piotr w swoich kazaniach, w pierwszych kazaniach nawiązuje do tego. W trzecim rozdziale mówi o tym, że to Jezus Chrystus wypełnia to proroctwo, że powołuje się na obietnicę Mojżesza i mówi, że to on jest tym prorokiem, ale wstąpił do nieba i niebo go musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszechrzeczy. Aż do czasu, kiedy Bóg wszystko odnowi. Ale on jest tym, on jest wypełnieniem tego proroctwa. Potem jest księga Rut o krewnym wykupicielu. Kiedy ktoś znajduje się w beznadziejnym położeniu, jest zaprzedany z powodu złego gospodarowania lub innych przyczyn, to był krewny, który go wykupywał, który płacił za niego cenę po to, aby go uwolnić. Cała historia Księgi Rut też była na ten temat nauczana. Myślę, że warto ją powtórzyć przy okazji, ale pokazuje właśnie też pięknie ten plan zbawienia. Druga Księga Samuela, rozdział 7. Właśnie ważna obietnica, którą Bóg dał Dawidowi. Jeszcze większe zawężenie. Wiemy, że Mesjasz miał przyjść z pokolenia Judy, a teraz będziemy jeszcze dokładnie wiedzieli, z jakiej rodziny. 7 rozdział, wiersz 12-16. A gdy dopełnią się Twoje dni, to do Dawida mówi Bóg, i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę Ci potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i utrwale jego królestwo.
On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skarcę go ludzką i potraktuję ludzkimi razami. Lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak było w przypadku Saula, którego usunąłem przed tobą. Twój dom będzie trwały, utrwale królestwo, twój tron będzie niewzruszony na wieki. I przychodzą kolejni potomkowie, lepsi lub gorsi, wierni, bardziej lub mniej wierni Bogu. Niektórzy z nich są rzeczywiście karceni, ale odstępstwo Izraela idzie tak daleko, że ostatni król Sedekiasz zdejmuje koronę pod wpływem Imperium Babilońskiego. Musi ją zdjąć, złożyć. Izrael dostaje się do niewoli i nie odzyskuje swojego jakby panowania takiego, jakie zostało mu obiecane. Coś się stało. Nastąpiła przerwa. Uczeni w piśmie mówią do Pana Jezusa, my nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Tymczasem, jak chcą skazać Pana Jezusa na śmierć, to idą do Piłata. Weź go tam i skaż, osądź go. Wy go sami osądźcie, mówi Piłat. Nam nie wolno nikogo skazać na śmierć. Dlaczego nie wolno? Nie mieli króla, który miał taką władzę. Nie mieli króla. A co Piłat robi? Po pierwsze mówi, ja w nim winy nie znajduję, a po drugie stawia tabliczkę, kiedy został przymuszony przez Żydów, przez szantaż, który mu zrobili, że umył ręce i pozwolił na ukrzyżowanie naszego Pana, na tabliczce napisał. Jezus Chrystus, król żydowski. Napisał to po hebrajsku, czyli w języku narodu, którego był królem, po grecku, czyli w języku, który była cała kultura grecka, i po łacinie, więc w języku prawnym. Piłat przyszedł do swoich, swojego nie przyjęli. Poganin dostrzega w nim króla. Łotr na krzyżu. Panie, wspomnij mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Ale jedna rzecz tu jest powiedziana, że królestwo miało nie mieć końca. Czyli miał być taki potomek, który będzie panował bez końca. To nie pasuje do ludzkiego potomka. Napisane jest również, że ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. To również nie pasuje do zwykłego ludzkiego potomka. To musiał być ktoś inny. Ale to jest na razie tylko zarys. Jeszcze nie wiemy, o co chodzi, ale objawienie się w ten sposób powoli rozwija. Rzymian, rozdział pierwszy. Wiersz trzeci i czwarty. Apostoł mówi o dobrej nowinie i mówi tak. Pierwszy rozdział, wiersz trzeci i czwarty. Dotyczy ona jego syna, który według ciała jest potomkiem Dawida, tak jak zostało powiedziane. Lecz według ducha uświęcenia z racji zmartwychwstania okazał się synem Boga, potężnym w swojej mocy. To Jezus Chrystus, nasz Pan. A więc Paweł pokazuje, że Jezus Chrystus jest pełnym wypełnieniem obietnicy Dawida. Salomon, inni królowie, oni byli takimi obrazami. Też wypełniali w pewnym sensie, ale nie wypełniali wszystkich słów z tej obietnicy, którą Dawid otrzymał. Przejdźmy do Księgi Psalmów. Psalm drugi. Gdzie jeszcze Księga Hioba powinna być. Może to rzeczywiście Księga Hioba jeszcze. To trzeba powiedzieć. Hiob ma sprawę przed Bogiem.
On szuka jakiejś sprawiedliwości, bezstronnego sądu.
Ale mówi, jaki jest problem. Problem jest taki, że Bóg jest sędzią, a Bóg jest taki daleki, On jest transcendentny, On jest poza naszym światem.
Człowiek z kolei jest niedoskonały, też nie może być sędzią. Co z tym wszystkim zrobić? I wyrażę taką tęsknotę. 9 rozdział, wiersz 32. Bo On nie jest człowiekiem jak ja, bym rozmawiał z Nim jak równy z równym, byśmy mogli stanąć przed sądem. Nie ma także między nami rozjemcy, który by położył rękę na nas obu.
Nie ma rozjemcy, tak myśli, ale Bóg rozjemcę przygotował. List do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, wiersz 5, mówi: jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, który jest równocześnie Synem Bożym, tak? Nie jest daleki ani tu, ani tu. Ale dobrze, idźmy do psalmu. Psalm 2. Dlaczego burzą się narody? Psalm 2 mówi, że narody będą burzyły się, królowie będą burzyli się przeciwko Mesjaszowi. Nie będą chcieli, aby Mesjasz miał panowanie. Ten bunt narodów już się zaczyna pokazywać w samym Izraelu za czasów Pana Jezusa. Ta ograniczona forma rządów, jakie mieli kasta kapłańska, Herod, ten, który w zasadzie on był w Galilei, tak, ale oni zbuntowali się, oni nie chcieli. Nie chcemy, aby ten panował nad nami. Pan Jezus tak mówi przy powieści. I tak rzeczywiście został odrzucony. Swojego nie przyjęli. I Bóg ogłasza, że w 6 wierszu: ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Obwieszczam ten dekret Pana. Powiedział on do mnie: ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Proś mnie, a dam ci w dziedzictwo narody. Oddam na własność ziemię po jej krańce. Będziesz je łamał żelaznym berłem, pokruszysz jak gliniane dzbany. A teraz więc, królowie, okażcie rozsądek. Służcie Panu z bojaźnią. Złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał. Psalmista pisze, jakby to do niego było to powiedziane, ale to nie jest do niego powiedziane. To jest specyfika języka hebrajskiego. Pamiętacie, jak dworzanin etiopski wracał do kraju swojego i czytał księgę Izajasza i czyta, jak baranek prowadzony na rzeź i tak... I czyta ten fragment z Izajasza 53 i pyta Filipa, o kim on mówi, ten prorok? Czy on mówi o sobie, czy o kimś innym? To była rzecz taka, że prorocy często mówili w pierwszej osobie, ale mówili utożsamiając się z postacią, którą w proroctwie przedstawiali. Tak samo jest tutaj. Proś mnie, ja dam ci dziedzictwo narody. Oczywiście to nie Dawid miał mieć panowania nad wszystkimi narodami, tylko ten, któremu to prawo zostało dane. Tyś moim synem. W czasie chrztu słyszymy głos z nieba. Tyś jest mój syn umiłowany. Wiecie, że umiłowany w języku hebrajskim jest Dawid. Dawid znaczy umiłowany. Więc tyś jest mój Dawid. Tyś jest wypełnieniem tego proroctwa. Tak? A Filipian, 2 rozdział, mówi o tym, że na imię Jezusa Chrystusa ugnie się każde kolano. Każde kolano się ugnie. 22 rozdział to jest psalm, który właśnie zawiera ten fragment o tym robaku, szkarłatnym robaku, który już mówiliśmy na początku, ale on zawiera również inne elementy tego, co Pan Jezus odczuwał, wisząc na krzyżu. Prorok, psalmista mówi tak jakby to on przeżywał, ale w życiu Dawida te wszystkie rzeczy nie zaistniały. Mamy tu również tą konstrukcję proroczą, taką jak znamy z historii dworzanina egipskiego, tak? I co tam czytamy? Co możemy przeczytać? Szczególnie wiersz 7 do 9, potem od 15 do 19 możecie sobie zobaczyć. Ja tylko powiem krótko. Szyderstwa z Jezusa wiszącego na krzyżu. Pragnienie, którego nie może ugasić. Przebite kończyny. Przebodli ręce moje i nogi moje, tak? Więc sposób śmierci już został przepowiedziany w psalmie 22. Sycą się moim widokiem, że nie ma szat, że został z tych szat odarty, że te szaty rozdzielają między sobą i o los rzucają. To wszystko stało się w czasie męki pańskiej. Te wszystkie rzeczy się wypełniły. W 41 psalmie mamy o zdradzie Judasza. W 69 psalmie mamy o tym, że będzie obcy dla bliskich. Nawet bracia nie wierzyli w niego. Matka i bracia przychodzą, żeby go odwieźć od tego, bo wydawało im się, że nawet oszalał przez pewien czas. Potem było inaczej, potem się nawrócili, ale był czas, że taki był, tak to wyglądało. Tam w również 69 psalmie możemy przeczytać o gorliwości, o dom pański, który miał Jezus Chrystus. Te słowa są przytoczone, gdy wypędza kupców ze świątyni. Tak? Mamy też o tym, że poili go żółcią i octem, co się wypełniło na krzyżu, też w 69 psalmie. Napisane jest też tam, że oni prześladują tego, którego Bóg uderzył. Że to, co działo się na krzyżu, tak naprawdę był Boży sąd. Boży sąd nad grzechem, ale nie nad grzechem Jezusa Chrystusa, tylko nad moim i twoim grzechem, który Jezus wziął na swoje ramiona. Bóg go uderzył po to, żebyśmy my nie musieli być uderzeni. Przejdźmy do proroków. Izajasz, 7 rozdział, wiersz 14. Mamy proroctwo. Oto panna pocznie i porodzi syna, tak? Sam Pan da, 7,14. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i urodzi syna i da mu na imię Immanuel. Jest dyskusja, czy tam jest słowo oznacza młodą dziewczynę, która może być mężatką młodą, czy oznacza to pannę w znaczeniu dziewicę. Dzisiaj dyskutuje się o tym, dlatego że chce się zakwestionować poczęcie Jezusa Chrystusa bez udziału mężczyzny. Żydzi mają inny pomysł na to, jak Pan Jezus się urodził. W Talmudzie opisane są historie, które nie mają uzasadnienia, ale ciekawe, że ci sami Żydzi, kiedy tłumaczyli Biblię hebrajską na język grecki, to było około 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, to oni użyli, tłumacząc to słowo parthenos, a parthenos znaczy jednoznacznie dziewica. I to samo, kiedy ewangelista przytacza tekst ze Starego Testamentu w swojej Ewangelii, też używa tłumaczenia Septuaginty, tam gdzie jest użyte słowo parthenos, a więc dziewica. Mamy proroctwo o dziewiczym narodzeniu Pana Jezusa. To, co było powodem, że w Ewangelii powiedziane było o potomstwie, że to jest potomstwo Ewy. Tak? Potomstwo Ewy. Ewa dała ciało, ale ojcem był Bóg. I mamy też słowo Immanuel, co znaczy Immanu, znaczy obecność, El znaczy Bóg, Immanuel, Boża obecność. Takie będzie jego imię.
To nie chodzi o imię, jakim będzie wołany,
ale imię dla Hebrajczyków znaczyło tytuł, jakąś cechę charakteru,
coś związane z jego tożsamością.
Jeżeli nazwany jest Bożą obecnością, to możemy to zrozumieć. Według Ewangelisty Jana, pierwszy rozdział, wiersz 14 mówi: a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I tam to słowo zamieszkało jest nieszczęśliwie przetłumaczone, ale dlatego, że nie mamy takiego słowa w języku polskim. Gdybyśmy chcieli naprawdę po polsku przetłumaczyć tak, to będzie tak niegramatycznie trochę, bo nie ma takiego słowa, bo musimy powiedzieć: a słowo ciałem się stało i zanamiotowało między nami. Rozbiło namiot między nami. Pamiętamy, że w Izraelu Bóg kazał zrobić namiot. Mówił, że ma być świątynia, abym zamieszkał pośród nich. Tam była obecność Boża. I Jezus Chrystus jest właśnie tym namiotem Bożej obecności. Bóg zamieszkał wśród ludzi przez Jezusa Chrystusa.
Boża obecność pośród ludu. Zresztą Pan Jezus potem mówi w 14 rozdziale, wierszu 8: kto mnie widział, widział Ojca. I ta obecność Jezusa Chrystusa również jest dalej po wniebowstąpieniu. Pan Jezus mówi: oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzony w imię moje, tam ja jestem pośród nich. On tutaj jest. Immanuel. On reprezentuje Bożą obecność. Tak. Izajasz 9:5. Kolejne imiona, czyli cechy, tak? Cechy. Izajasz 9:5. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Już wiemy dlaczego, tak? Jako Mesjasza. Nazwą go cudowny doradca, albo dziwny doradca.
Dać jak przyszedł Pan Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował i zaczął tam przemawiać, to mówią: a skąd on to wszystko ma? Ludzie się dziwią. Ale nie mogli zaprzeczyć, że mówił mądrze i byli zachwyceni tym wszystkim. Dopóki nie uderzył w ich ego.
Dobrze. Dalej czytajmy. Jakie dalej tytuły? Bóg mocny. El Gibbor. Gibbor znaczy mocarz.
Pamiętacie, jak był przed potopem? Byli tak zwani Nefilimowie. Dziwne postacie, o których pisze Księga Rodzaju tuż przed potopem. Giganci tak zwani. Napisane, oni byli Gibborim, czyli właśnie tymi byli mocarzami na ziemi. Wtedy w złym znaczeniu, ale tu jest El Gibbor, Bóg mocny. Ten, któremu będą służyć wszystkie narody, tak? Ojciec odwieczny, ojciec wieczności, czasu bez końca. Czasu bez końca. Czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że zanim cokolwiek powstało, on już był. Tak? To podobnie do Żydów powiedział, kiedy mówi: 50 lat nie masz, a ty Abrahama widziałeś? Pan Jezus mówi: zanim Abraham stał się, ja jestem. Więc początki jego, jak mówi prorok Michajasz, w którym za chwilę przeczytamy, są od dni odwiecznych, od wieczności. Tak? Nie potrafimy wskazać czasu, kiedy go nie było. Kto zmieści się w tym opisie? Człowiek zwykły nie.
Oczywiście. No i Izajasz nie sposób nie wspomnieć o 53 rozdziale. Tam jest tyle elementów z męki Pana Jezusa, ale również wytłumaczenie, dlaczego On umarł. Dlatego, że wziął nasze winy na siebie. Wziął nasze winy na siebie. Są elementy Jego śmierci. Zgardzony, odrzucony. Wziął nasze winy, choroby, przebity za nasze występki. jak baranek na rzeźni otworzył ust swoich. Piłat mówi, czy nie wiesz, że ja cię mogę uwolnić? Dlaczego nic nie mówisz?
On był gotowy na śmierć. Ciekawym jest wiersz 9. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. Taki absurd trochę, że grób między bezbożnymi, ale w grobie bogatego. Nie wszystkie tłumaczenia to w ten sposób oddają, ale zobaczcie, kiedy Pan Jezus umierał z łotrami i nie byłoby kogoś takiego jak Józef z Arymatei, to pochowany byłby pewnie w jakimś masowym grobie razem z tymi łotrami. Ale znalazł się Józef z Arymatei, który poprosił o ciało Jezusa i w grobie bogacza został złożony. Ale ten 53 psalm mówi, że on ujrzy potomstwo, przedłuży dni, a więc przejdzie przez śmierć, bo jak może ujrzeć, skoro by już umarł do końca, tak? Dużo można mówić o tym rozdziale. Ja powiem tylko jedną myśl. Świadectwo nawróconego Żyda, który chciał przemówić tym rozdziałem do swojej matki, która była mocno nie chciała przyjąć nic z Ewangelii. A mówi, pozwól, że coś ci przeczytam. I zaczęła czytać Izajasza 53 rozdział, a ona z wściekłości wstała, przestań mi czytać ten Nowy Testament. A to nie jest Nowy Testament. To jest Stary Testament i to, jak potem Żydzi układali czytania na poszczególne tygodnie roku, to o dziwo, ten fragment był pomijany. Tego fragmentu nie ujęto. Dobrze, ja już będę kończył, bo jeszcze miałbym chyba drugie tyle jeszcze mogłem mówić. Tak dużo tego jest, a i tak obciąłem te proroctwa, szukałem różnych proroctw. Podawają różnie, od 300 do 750 proroctw, mniejszych lub więcej. Czasami są to tylko takie sygnały jakby, ale tego naprawdę dużo zobaczymy. Zobaczymy proroctwa, które wypełniły się już i zobaczymy proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły, bo Królestwo Boże nie zostało jeszcze założone. I tutaj przypomnę fragment, którym Pan Jezus rozpoczął kazanie w Nazarecie. W 4 rozdziale Łukasza, od wiersza 16, jest napisane, że mówi, Duch Panującego nade mną i dlatego posłał mnie, już może 4,16 już, od wiersza 18. Podano mu zwój Izajasza. A zwój, to wiecie, Księga Izajasza ma 66 ksiąg. Jak to był zwój, no to nie można sobie tak flertować, jak my w swojej Biblii. One podają mu zwój, no i on bierze, otwiera tam, gdzie jest otwarty. Prawdopodobnie wcześniej był zwinięty, czytali trochę wcześniej, no i wypada mu właśnie na 61 rozdziale Izajasza. I czyta. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie nienawidzącym, nie, przepraszam, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność i abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I oddał to. Nie przeczytał do końca. Jak wejdziemy w Izajasza 61 rozdział, to tam jest ten sam tekst zacytowany, ale kończy się jeszcze sądem. I dosłownie, może żeby już nie... Abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga. Tego już nie powiedział. Dlaczego? Dlatego, że to nie było wypełnieniem jego misji w tamtym czasie. On przyszedł jako Mesjasz,
ale miał zrealizować część tych rzeczy.
Reszta na później. I proroctwa mówią o tym, że on to zrealizuje.
Piotr mówi, że niebo musi przyjąć go, aż nastanie czas odnowienia wszech rzeczy.
Słuchajcie, dalej jest mowa o odrośli Dawida.
Dynastia Dawida została jakby odebrana jej władzy i ta odrośl, Jezus Chrystus staje się tym królem, jest odroślą z czegoś, co było ucięte zupełnie, tak?
Nazwany jest Jezus Chrystus Jahwe naszą sprawiedliwością.
Tak, bo to, że możemy mieć kontakt z Bogiem, pokój z Bogiem, to nie przez naszą sprawiedliwość, tylko przez sprawiedliwość, która jest nam dana. To jest piękna rzecz w Ewangelii. Rzecz, która nie występuje w żadnej religii pogańskiej.
Ezechiel mówi o jedynym pasterzu, który zastąpi tych skorumpowanych pasterzy. Pan Jezus jest tym pasterzem. Daniel mówi o kamieniu, który uderzy we wszystkie królestwa, który napełni całą ziemię swoim królestwem. Ale Daniel mówi o historii wszystkich imperiów, jakie mają mieć miejsce na ziemi. One się wypełniły wszystkie, z wyjątkiem tego kamienia, który ma uderzyć. Były próby zakłócenia tego, też temat na inne kazanie. To wszystko nam pokazuje nieuchronność Bożych proroctw, że one się muszą wypełnić. W 7 rozdziale mowa jest o Synu Człowieczym, który przyszedł przed tron Boży, któremu dano władzę, panowanie. Kiedy Kajfasz pyta Pana Jezusa, czy Ty jesteś Synem Bożym, Pan Jezus cytuje do siebie to proroctwo. Mówi, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego przylotącego na obłokach. To jest niemal zacytowane proroctwo z Daniela 7 rozdziału. I to spowodowało, że on rozdarł szaty. Nie mógł się z tym zgodzić. Napisane, że będzie cześć dla niego oddawana. Wszystkie narody oddadzą mu cześć. 9 rozdział jest szczególnym rozdziałem Daniela, który matematycznie pokazuje z dokładnością do roku, kiedy do roku i do pory roku, kiedy ma Chrystus rozpocząć swoją misję, kiedy ma umrzeć. I list do Galacjan, 4 rozdział, wiersz 4 mówi, gdy nadeszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swojego Syna. Wszystko jest według kalendarza Bożego. Nic nie zaskakuje Boga. Ludzie mogą próbować to wszystko zmienić. Ale Bóg panuje nad wszystkim. Tak jak z Józefem w Egipcie. Braciom wydawało się, że pozbyli się kłopotu. A tymczasem, jak Józef mówi, to Bóg sprawił, żebym ja przeszedł przez to wszystko, żeby móc was uratować. Nic nie zmienia Bożych planów. One przyjdą nieuchronnie. Znak Jonasza, miejsce narodzin. Michał 5 rozdział mówi, że będzie to w Betlejem się narodzi Mesjasz. I o tym wiedzą uczeni w piśmie, kiedy magowie przychodzą, tak? Zachariasz mówi o królu wchodzącym na osiołku, o 30 srebrnikach, na który zostanie oszacowany Jezus Chrystus. I w końcu Malachiasz, który mówi o Eliaszu, który miał poprzedzić przyjście Mesjasza. I Pan Jezus mówi, że Jan Chrzciciel był tym Eliaszem. Nie podaję tekstów, bo trochę się temat rozszerzył bardziej niż myślałem. Chcę powiedzieć to, że najlepiej podsumować to tekstem z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, wiersz 56. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. To wszystko, co się już stało, wypełniło pisma proroków. Jest dobra wiadomość, jest jeszcze część proroctw, które się wypełnią. I nikt Bogu w tym nie przeszkodzi, tak jak nie przeszkodził do tej pory. Teraz jeżeli patrzymy na Boży plan, na objawienie, jakim On odkrywa swoje karty coraz bardziej. Dzisiaj jesteśmy szczególnie błogosławieni, wiemy bardzo dużo, choć nie wszystko. Kiedy myślimy o naszym Mesjaszu, Panu Jezusie Chrystusie, jako tym, który woła wszystkie swoje owce po imieniu, to znaczy, że na Jego dłoniach wyrysowane są losy każdej owieczki, każdego człowieka. Że tak jak Bóg ma wspaniały plan dla całej ziemi, dla Izraela, to również w szczególności ma wspaniały plan dla każdego człowieka. I ludzie chodzą obok, nie widząc tego planu. Miotają się. Nadzieje swoje kładą w rzeczach, które ich nie nasycą. Albo we władcach, którzy ich zawiodą. A jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zaufać temu, kto jest godzien zaufania. Zaufać nie tylko, że przyjąć, o wiem, jeszcze będzie przyjście powtórne Chrystusa, będzie jakiś Armagedon, będzie Królestwo Boże. Nie, nie chodzi o umysł, ale chodzi o zaufanie, takie, którego brakło Adamowi z Ewą i Ewie, którzy myśleli, że zbudują lepszy świat. I tego zaufania brakuje ludziom we wszystkich wiekach. Mało tego, tego zaufania brakuje chrześcijanom wielu. Mało tego, tego zaufania nieraz brakuje mi. Ja się uczę z tego wszystkiego, żeby korygować swoje życie, żeby uczyć się zaufać Bogu nawet wtedy, kiedy jest coś dla mnie niepojętego, niezrozumiałego, nielogicznego. Pójść wiarą Abrahama. I tego wszystkiego wam życzę. I na tym kończę. Amen.